Prawo trzecie. Spraw, by było to łatwe. Rozdział 11. Idź powoli, ale nigdy się nie cofaj. Pierwszego dnia zajęć Jerry Ulsman, profesor na Uniwersytecie Florydy, podzielił studentów fotografii na dwie grupy. Wyjaśnił, że wszyscy znajdujący się po lewej stronie będą w grupie ilościowej i zostaną ocenieni wyłącznie na podstawie liczby prac. Ostatniego dnia zajęć wykładowca miał przeliczyć zdjęcia dostarczone przez poszczególnych studentów. 100 zdjęć dawało ocenę A, 90 ocenę B, 80 ocenę C i tak dalej. Tymczasem wszyscy po prawej stronie trafili do grupy jakościowej i mieli być oceniani na podstawie poziomu prac. Ich zadaniem w trakcie tego semestru miało być zrobienie tylko jednego zdjęcia, ale aby zasłużyć na ocenę A, musieli przedstawić fotografię niemal doskonałą. Pod koniec semestru profesor ze zdumieniem stwierdził, że wszystkie najlepsze zdjęcia zostały zrobione przez grupę ilościową. W trakcie półrocza ci studenci byli zaabsorbowani fotografowaniem, eksperymentowaniem z kompozycją i oświetleniem, testowaniem różnych metod postępowania w ciemni fotograficznej i uczeniem się na błędach. Robiąc setki zdjęć, dopieszczali swój warsztat. Tymczasem grupa jakościowa jałowo dyskutowała o doskonałości. Ostatecznie nikt z tej grupy nie miał się za bardzo czym pochwalić, poza niezweryfikowanymi w praktyce teoriami i jednym przeciętnym zdjęciem. Łatwo jest ugrzęznąć w szczegółach, próbując opracować optymalny plan zmiany. Najszybszy sposób na schudnięcie, najlepszy program treningowy, by zwiększyć muskulaturę, genialną koncepcję dorabiania na boku. Jesteśmy tak skoncentrowani na znalezieniu najlepszego podejścia, że nie podejmujemy konkretnych działań. Jak napisał kiedyś Voltaire, lepsze jest wrogiem dobrego. Przytoczyłem ten przykład, by zilustrować różnicę między byciem zajętym a podejmowaniem działań. Koncepcje brzmią podobnie, jednak nie są tożsame. Zajętość może oznaczać planowanie, tworzenie strategii i uczenie się. To bardzo cenne, ale nie daje konkretnych rezultatów. Działanie natomiast jest zachowaniem dającym namacalne efekty. Być zajętym to naszkicować 20 koncepcji artykułów, które chciałbym napisać. Ale jeśli siądę i napiszę choć jeden artykuł, to podejmę działanie. Szukanie lepszej diety i lektura kilku książek na ten temat oznacza zajęcie. Zjedzenie zdrowego posiłku to działanie. Czasami zajęcie się czymś jest przydatne, ale samo w sobie nie daje rezultatów. Nieważne ile razy będziesz rozmawiał z trenerem osobistym, nie staniesz się od tego sprawniejszy. Tylko działanie w postaci treningu da ci oczekiwane efekty. Jeśli zajętość nie skutkuje, dlaczego się do niej uciekamy? Czasami rzeczywiście musimy coś zaplanować albo czegoś się nauczyć, lecz znacznie częściej bycie zajętym pozwala nam czuć, że coś robimy bez narażania się na porażki. Większość z nas znakomicie potrafi unikać krytyki. Nieprzyjemnie jest się potknąć czy zostać publicznie skrytykowanym. Unikamy więc sytuacji, w których mogłoby nam się to przydarzyć. I na tym polega najważniejsza przyczyna poprzestawania na tym, że jesteśmy zajęci, zamiast podejmować działania. To chęć odroczenia porażki. Łatwo jest się czymś tylko zajmować i przekonywać siebie, że robi się postępy. Myślisz, no prowadzę rozmowy z 4 potencjalnymi klientami, to dobrze, zmierzam we właściwym kierunku. Albo wpadłem na kilka pomysłów na książkę, którą zamierzam napisać, to zaczyna mieć ręce i nogi. Zajętość sprawia wrażenie robienia czegoś, ale tak naprawdę dopiero się do zrobienia tego czegoś przygotowujesz. Gdy przygotowania przeradzają się w prokrastynację, zwlekanie, to znaczy, że powinieneś coś zmienić. Nie chcesz przecież tylko planować, chcesz praktykować. Warunkiem utrwalenia jakiegoś nawyku jest powtarzanie go, a nie doskonałość. Nie musisz ściśle planować każdego aspektu nowego nawyku. Wystarczy, że będziesz go ćwiczył. To pierwszy wniosek z trzeciego prawa. Trzeba systematycznie działać. Jak długo trwa kształtowanie nowego nawyku? Kształtowanie nawyku to proces polegający na stopniowej automatyzacji pewnego zachowania dzięki jego powtarzaniu. Im częściej wykonujesz jakąś czynność, tym bardziej zmienia się struktura twojego mózgu w celu zwiększenia efektywności tego działania. Neuronaukowcy nazywają to długotrwałym wzmocnieniem synaptycznym, co oznacza usprawnienie połączeń między neuronami na podstawie niedawnych wzorców zachowań. Z każdym powtórzeniem transmisja sygnału między komórkami poprawia się, a połączenia neuronowe ulegają wzmocnieniu. Zjawisko to, opisane po raz pierwszy przez neuropsychologa Donalda Hebba w 1949 roku, jest powszechnie znane jako zasada Hebba. Neurony razem pobudzane łączą się we wspólne sieci neuronów. Powtarzanie nawyku prowadzi do obserwowalnych fizycznych zmian w mózgu. U muzyków móżdżek, czyli obszar bardzo ważny z perspektywy działań motorycznych, takich jak szarpanie strun gitary czy pociąganie smyczkiem, jest większy niż u osób, które nie są muzykami. Z kolei matematycy mają więcej istoty szarej w płaciku ciemieniowym dolnym, który odgrywa bardzo ważną rolę w wykonywaniu obliczeń. Rozmiar tego obszaru jest wprost proporcjonalny do czasu doskonalenia się w tej dziedzinie. Im starszy i bardziej doświadczony matematyk, tym większy przyrost istoty szarej. Gdy naukowcy przeanalizowali mózgi kierowców londyńskich taksówek, odkryli, że hipokamp, region mózgu odpowiadający za pamięć przestrzenną, był u nich znacznie większy niż u badanych, którzy nie byli taksówkarzami. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że hipokamp malał po przejściu kierowcy na emeryturę. Tak jak mięśnie reagują na regularny trening siłowy, konkretne obszary mózgu adaptują się, gdy są używane i zanikają, kiedy się je zaniedba. Oczywiście rola powtarzania w nabywaniu nawyków została dostrzeżona na długo przed tym, nim przyjrzeli się jej neuronaukowcy. W 1860 roku angielski filozof George H. Lewis zauważył: ucząc się nowego języka, gry na instrumencie muzycznym albo wykonując ruchy, do jakich się nie przywykło, czuję się wielką trudność, bo ścieżki, którymi muszą przejść wszystkie doznania, jeszcze nie zostały wytyczone. Gdy tylko jednak częste powtarzanie przetrze szlak, owa trudność znika, a działanie staje się tak odruchowe, że można je wykonywać nawet wtedy, gdy umysł jest zajęty czymś innym. Zdrowy rozsądek i dowody naukowe są zgodne. Powtarzanie stanowi warunek zmiany. Każde powtórzenie jakiegoś nawykowego działania pobudza powiązany z nim konkretny obwód neuronalny. To oznacza, że powtarzanie czegoś jest jednym z najważniejszych kroków, jakie możesz podjąć w celu przyswojenia nowego nawyku. Właśnie dlatego studenci, którzy robili bardzo wiele zdjęć, poprawili swoje umiejętności, w odróżnieniu od tych jedynie teoretycznie rozprawiających o doskonałych fotografiach. Jedna grupa czynnie działała, druga biernie się uczyła. Jedni byli aktywni, drudzy zaledwie zajęci. Wszystkie nawyki rozwijają się bardzo podobną drogą. Od wymagających wysiłku ćwiczeń do odruchowych zachowań. Jest to proces zwany automatyzacją. Automatyzacja jest zdolnością do działania bez konieczności zastanawiania się nad każdym krokiem i ma miejsce wtedy, gdy rządy przejmuje podświadoma część umysłu. Jedno z najczęściej zadawanych mi pytań brzmi: jak długo trwa wykształcanie nowego nawyku? Tak naprawdę ludzie powinni jednak pytać, ile razy trzeba coś zrobić, by ukształtować nowy nawyk. Innymi słowy, ile powtórzeń jest konieczne, by nawyk wszedł w krew? Jeśli chodzi o czas formowania nawyku, nie ma w nim nic wyjątkowego. Nieważne, czy robiłeś coś przez 21, 30 czy przez 300 dni. Liczy się częstotliwość, z jaką powtarzałeś dane zachowanie. W ciągu 30 dni mogłeś coś zrobić 2 razy albo 200. Wszystko zależy od częstotliwości. Nawyki, które teraz masz, wytworzyły się na skutek setek, a może tysięcy powtórzeń. Nowe przyzwyczajenia wymagają podobnego podejścia. Musisz wykonać tyle udanych prób, by zachowanie dobrze zakorzeniło się w głowie i w ten sposób przekroczysz próg nawyku. W praktyce czas automatyzacji nawyku nie ma większego znaczenia. liczy się podejmowanie działań niezbędnych do zrobienia postępów. To, czy działania te są w pełni automatyczne, nie jest już tak istotne. Aby wyrobić nawyk, musisz go ćwiczyć. A najskuteczniejszy sposób ćwiczenia polega na tym, by przestrzegać trzeciego prawa zmiany zachowania. Sprawić, by stało się to łatwe. Z kolejnego rozdziału dowiesz się, jak to osiągnąć. Podsumowanie rozdziału. Trzecie prawo zmiany zachowania brzmi: spraw, by było to łatwe. Najskuteczniejszą formą nauki są ćwiczenia, a nie planowanie. Skup się na podejmowaniu działań, nie na tym, by być zajętym. Formowanie nawyku to proces, w którym zachowanie stopniowo automatyzuje się dzięki powtarzaniu. Ilość czasu przeznaczona na nabranie nawyku nie jest tak ważna jak to, ile razy wykonałeś daną czynność.